Na początku grudnia 1952 roku Londyn spowiła wyjątkowo gęsta mgła. Bliste dni na tym obszarze to w sumie nic nowego, zdarzały się w przeszłości dosyć często, a to z powodu specyficznych warunków klimatycznych, ale też bliskości morza. Ale od jakiegoś czasu londyńska mgła zaczęła zmieniać kolor i stawała się coraz bardziej toksyczna. Przez 5 dni miasto pogrążone było w przerażającym mroku, który przeszedł do historii jako Wielki Smog Londyński. Zanieczyszczenia powietrza będące skutkiem rewolucji przemysłowej i codziennego spalania węgla nagle stały się śmiertelnym zagrożeniem dla mieszkańców Londynu. I tak oto doszło do pierwszej w dziejach ludzkości katastrofy industrialnej.
Nutrition Mushrooms w kroplach to szybki i wygodny dodatek na co dzień. Poznaj właściwości grzybów.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Smog nie był w Londynie zjawiskiem nowym. Już w XIX wieku brytyjska stolica słynęła z gęstych, brunatnych mgieł nazywanych czasami grochówką. Była to mieszanina mgły i dymu węglowego. Przez dziesięciolecia Londyńczycy przywykli do okresowych, zadymionych dni, uważając je zresztą za do zaakceptowania cenę postępu i coraz wygodniejszego, nowoczesnego życia. Rewolucja przemysłowa z XIX wieku przyniosła miastu setki fabryk i elektrowni, często zresztą umiejscowianych pomiędzy domami w środku miasta, a niemal każdy dom ogrzewano też wtedy piecami na węgiel. Powietrze było zatem pełne sadzy i toksycznych gazów, zwłaszcza zimą. Mimo przewlekłych problemów zdrowotnych wielu mieszkańców rozwój przemysłu i korzyści z taniej energii przez długi czas stawiało ponad ochronę zdrowia czy ludzkiego życia, czy w ogóle środowiska. No i przyszedł apokaliptyczny smog z 1952. Na wyjątkowość nadchodzącej katastrofy złożyło się kilka czynników. Po pierwsze pogoda. Na Londyn spłynął wtedy wyż atmosferyczny, który przyniósł bezwietrzną, chłodną aurę. Ciepłe powietrze utworzyło wysoko ponad miastem specyficzną taką pokrywę, która uwięziła chłód przy ziemi i zablokowała naturalną wymianę powietrza. To sprawiało, że wszystkie zanieczyszczenia pozostawały tuż nad powierzchnią gruntu, zamiast naturalnie się rozproszyć. Drugim katalizatorem katastrofy była zwiększona emisja samych zanieczyszczeń, zarówno przemysłowych, jak i komunikacyjnych. W reakcji na chłód mieszkańcy po prostu intensywniej palili w piecach, a dym z tysięcy kominów mieszał się z wyziewami licznych elektrowni węglowych, najczęściej, tak powiedziałem, rozmieszczonych w samym mieście. Sytuację znacząco pogarszała jakość paliwa, bo w powojennej biedzie Brytyjczycy spalali tani, niskiej jakości węgiel, pełen siarki, a ten lepszy eksportowali za granicę. I tak oto nad miastem zaległy tysiące ton toksycznego dymu, zawierającego m.in. duże ilości dwutlenku siarki, kwasu siarkowego i sadzy. Do tego doszły także spaliny z coraz większej liczby pojazdów mechanicznych. Pociągi nadal były przecież ciągnięte wtedy kopcącymi niemiłosiernie parowozami, a autobusy spalinowe coraz bardziej, coraz częściej zastępowały w sumie bez sensu likwidowane tramwaje elektryczne. Przybywało też samochodów, mieszkańców, nowych domów, nowych fabryk. Po prostu cywilizacja techniczna w pełnym rozkwicie. Tytułowy Wielki Smog pojawił się nad ranem 5 grudnia 1952 roku i bardzo szybko zgęstniał do niewidzianego wcześniej poziomu. Widoczność spadła miejscami do kilku metrów, a w najgorszych momentach zaledwie do 1 metra. Świadkowie wspominali, że czuli się jak ślepcy za dnia, ledwo byli w stanie dostrzec własne stopy na chodniku. Ulice pogrążyły się w żółto-brunatnej ciemności. Nawet światła ulicznych lamp i samochodowe reflektory nie potrafiły przebić tej złowrogiej mgły. Życie w mieście zamarło. Transport publiczny praktycznie nie działał, nie licząc metra, które jako jedyne mogło funkcjonować. Kierowcy porzucali auta na ulicach, bo jazda stawała się zbyt niebezpieczna. to swoją drogą bardzo często blokowało same ulice. Przechodnie poruszali się wolno, często prowadząc się nawzajem lub pełzając wzdłuż krawężników, by nie zgubić drogi. Szpitale szybko zapełniały się ludźmi z problemami oddechowymi, ale karetki nie mogły sprawnie kursować w tych warunkach, no i to jeszcze bardziej pogarszało sprawę. Wielu chorych musiało docierać na piechotę, po omacku, szukając pomocy. Zamknięto kina i teatry, bo smog wciskał się nawet do budynków. Odwołano mecze i inne imprezy sportowe na świeżym powietrzu. Świeżym. Na ulicach panował nienaturalny spokój i cisza, jak mówili świadkowie, przerywana tylko czasami odgłosami kaszlu. Odnotowano nagły wzrost przestępczości, bo w gęstej mgle łatwo było się schować miejscowym rzezimieszkom i okazjonalnym złodziejom. Choć Londyńczycy byli przyzwyczajeni do zanieczyszczonego powietrza, intensywność wielkiego smogu szybko przełożyła się na tragiczne żniwo. Już po pierwszym dniu wzrosła liczba ataków astmy, duszności i wezwań pogotowia do poważnych problemów z oddychaniem. Najbardziej cierpiały osoby starsze, niemowlęta oraz chorzy z problemami układu oddechowego i układu krążenia. Toksyczna mgła powodowała ostre zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli oraz obrzęk płuc. Wielu ludzi dosłownie się dusiło i udusiło. W ciągu tych kilku dni zmarły tysiące mieszkańców. Początkowo szacunki mówiły około 4000 ofiar, lecz późniejsze analizy epidemiologiczne wykazały, że śmierć poniosło nawet do 12 tysięcy ludzi w wyniku bezpośrednich skutków smogu. Oprócz tego dziesiątki tysięcy Londyńczyków poważnie podupadło na zdrowiu. Smog pozostawił ich z przewlekłymi chorobami płuc i serca na lata. Cierpieli nie tylko ludzie. W mieście padło wiele zwierząt domowych, a na targach bydła, które akurat wtedy się odbywały, udusiły się całe stada krów. Skala tych wydarzeń zaskoczyła wszystkich. Początkowo nawet nie zdawano sobie sprawy z powagi sytuacji. Dopiero kilka tygodni później, gdy miejscy urzędnicy zliczyli nadprogramowe akty zgonu, społeczeństwo i władze uświadomiły sobie prawdziwą skalę tej katastrofy. Wielki smog londyński był prawdziwym szokiem, który otworzył oczy społeczeństwu i rządzącym na kwestie i problemy związane dzisiaj powiedzielibyśmy z sprawami ekologicznymi. Przez lata smog traktowano jako nieprzyjemny, ale nieunikniony element życia w uprzemysłowionym mieście. Jednak tragedia z 1952 roku udowodniła, że zanieczyszczenie powietrza może zabijać masowo i nagle cena była zbyt wysoka. Opinia publiczna zaczęła domagać się działań. Ludzie pytali, jak w ogóle mogło do tego dojść? Dlaczego nasze piece i fabryki zatruwają nas tak, że giną nasi bliscy? Początkowo brytyjskie władze zareagowały ospale, próbując trochę zbagatelizować ten problem. Jednak gdy dane o liczbie ofiar stały się niepodważalne i powszechnie dostępne, nadszedł czas na zdecydowane działania i podjęto kroki na rzecz zapobieżenia powtórce tej sytuacji, tej tragedii. 4 lata później, w 1956 roku, Parlament Brytyjski uchwalił Clean Air Act, ustawę o czystym powietrzu. Przełomową i chyba pierwszą na świecie regulację prawną mającą na celu poprawę jakości powietrza, którym oddychają ludzie. Wprowadziła ona strefy bezdymne w większych miastach brytyjskich, zakazała spalania brudnego, tego najniższej jakości węgla w domowych piecach i zobowiązała przemysł do instalowania filtrów na fabrycznych kominach. Ona też powodowała, czy konsekwencją tego aktu prawnego było to, że fabryki, elektrownie zaczęto przenosić z miasta na dalekie obrzeża. W następnych latach mieszkańcom Londynu zaoferowano dotacje na wymianę pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne, ale te zmiany nie od razu przyniosły pożądany efekt. No, w grę wchodziły stare nawyki, czynniki ekonomiczne, więc wymiana tej infrastruktury trwała całe lata. Mimo to wspomniana ustawa Clean Air Act znacząco zmniejszyła częstotliwość i nasilenie miejskich smogów w kolejnych latach. Co prawda jeszcze w 1962 roku, czyli dokładnie 10 lat po tym wielkim smogu, Londyn doświadczył kolejnego takiego gwałtownego ataku, ale już o znacznie, znacznie mniejszej śmiertelności. W dłuższej perspektywie sytuacja zaczęła się poprawiać i to właśnie wtedy do świadomości nowoczesnego społeczeństwa wreszcie dotarło, że czyste powietrze nie zostało nam dane raz na zawsze. I po to, żeby takie było właśnie czyste, trzeba o nie dbać. Nie jest już też żadnym luksusem, lecz prawdziwą koniecznością warunkującą nasze przetrwanie, a państwo ma obowiązek chronić obywateli przed skutkami przemysłowej działalności człowieka. Wielki smog londyński z 1952 roku zapisał się na kartach historii jako pierwsze poważne ostrzeżenie inaugurujące, jeśli tak mogę powiedzieć, nową erę świadomości ekologicznej. Niestety jesteśmy gatunkiem, który bardzo wolno się uczy na własnych błędach i w następnych latach i dekadach wydarzyły się kolejne industrialne katastrofy. Runięcie zapory, Wajnot w 1963 roku, tragedia Bhopalu w 1984, o czym niedawno opowiadaliśmy w innym filmie, wybuch reaktora w Czarnobylu w 1986, czy potworne katastrofy tankowców Exxon Valdez w 1989 i platformy wiertniczej Deepwater Horizon w 2010 roku. Potwierdziły one niewygodną dla wielu do dzisiaj prawdę, że industrializacja niesie z sobą ogromne ryzyko, jeśli nasz cywilizacyjny rozwój nie idzie w parze z dbałością o bezpieczeństwo i środowisko naturalne. W każdej z opisanych z tych tragedii można dostrzec podobne mechanizmy. Początkowo lekceważenie sygnałów zagrożenia, błędne decyzje lub zaniedbania, a w ich konsekwencji cierpienie tysięcy ludzi i dewastacja przyrody. Dzisiejszy świat wciąż nadal zmaga się z wyzwaniami, jakie stawia przed nami rozwój przemysłowy, od jakości powietrza w wielkich metropoliach przez bezpieczne zarządzanie technologią jądrową po odpowiedzialne planowanie wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Nie trzeba być nawiedzonym ekoaktywistą, by dostrzec, że przez ostatnie 100 lat bardzo zdewastowaliśmy naszą planetę po to, by wygodnie na niej żyć. Tak jak gdybyśmy wypadli ze świadomości, że nie ma żadnej alternatywy, nie mamy dokąd uciec. To jedyny przyjazny życiu świat, jaki znamy i prędko się to nie zmieni. A może nawet nie zmieni się to nigdy i zostaniemy tutaj do samego końca. Ale to już temat na całkiem inny, pasjonujący film. Dziękuję.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.